30451 zł. Kwoty wolnej od podatku mają posłowie przy okazji podwyższania kwoty wolnej dla najbiedniejszych. Przypomnę, to 6600 zł. Wicepremier Morawiecki odniósł się do kwoty dla posłów. Opowiedział się za jej utrzymaniem, bo jak argumentował, posłowie ciężko pracują. Ta argumentacja spotkała się z mocnym odzewem w sieci. Internauci nie pozostawili na wicepremierze suchej nitki. My do kwoty wyższej od podatku dla posłów. Między innymi o tym będziemy mówić za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Waldemar Bartelik, menadżer, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wysoka kwota wolna od podatku dla posłów. Sama kwota budzi kontrowersje. Czy powinna być zmieniana, obniżana, podwyższana, za i przeciw?
To jest pytanie prowokacyjne.
Waldemar Bartelik.
To jest pytanie prowokacyjne, ponieważ ta kwota wolna od podatków dla posłów, ona datuje się chyba do roku 89, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak. Dlatego mówimy o utrzymaniu.
Tak, i nie mówimy tutaj w kontekście i przypisywania tej kwoty wolnej od podatku dla posłów. To jak pani powiedziała, powyżej 300 tysięcy obecnie rządzącej partii.
Nie, to ona wzbudza kontrowersje już od lat.
Ona wzbudza kontrowersje i w mojej ocenie jest absolutnie nieuzasadniona, bo biorąc pod uwagę jeszcze inne przywileje, które mają nasi parlamentarzyści, to ona nie tylko jest niesprawiedliwie społeczna, ale i również w sensie ekonomicznym nie ma żadnego uzasadnienia. Biorąc pod uwagę propozycje ostatnie tej kwoty dla najuboższych, czyli 6600 zł, no to rzeczywiście może budzić, powiem na wprost, niesmak.
Mm-hmm. Tu jest problem taki, że
Artur Kiełbasiński.
Mi by się marzyło, żeby system podatkowy był jak najprostszy, żebyśmy takich dziwnych rozwiązań dla różnych grup czy w różnych sytuacjach mieli po prostu jak najmniej, żeby system podatkowy był uniwersalny, żeby fryzjer w Człuchowie, ewentualnie przedsiębiorca w Tczewie płacił podatki na podobnych zasadach co do struktury, jak na przykład posłowie, menedżerowie, czy ktokolwiek inny. W związku z tym każde takie odstępstwo od systemu po prostu gmatwa ten system, ale też wywołuje takie reakcje społeczne właśnie jak tutaj. Dlaczego ktoś ma taki przywilej, a dlaczego inny? No i tu powiedzmy szczerze, tak jak mi się bardzo podobają pomysły wicepremiera Morawieckiego, to pod względem retorycznym to, co powiedział, nie było przyjemniejsze i najbardziej prawdziwe, bo ja mam poczucie, że w ogóle Polacy pracują ciężko i to dotyczy i posłów, i każdego z nas, więc jest to jakaś forma niezręczności. Upraszczajmy podatki, ale upraszczajmy je dla wszystkich.
Może tylko krótka refleksja w kontekście tego, co powiedział pan Artur odnośnie przymiotnika praca ciężko. Ja chcę państwu powiedzieć, że ja nigdy w swoim całym karierze zawodowej ciężko nie pracowałem, ale staram się pracować efektywnie. I to jest chyba adekwatne słowo.
No ale wicepremier Morawiecki mówił o ciężkiej pracy.
Może miał na myśli górników, tak? Niestety to jest też smutne troszeczkę.
Padło takie słowo, że Wioletta było Kakowska to niezręczne. Po prostu tego się nie dało obronić. Po prostu jest to sprawa, której się nie da obronić, tego się nie da wytłumaczyć i jakkolwiek i cokolwiek by powiedział pan Morawiecki, to tak samo niedobrze by brzmiało. Tutaj pan też wspomniał, rozmówca wcześniej, że nie jest to nowa sprawa, jest to coś, co się ciągnie od 89. Tak, no ale ten rząd dużo mówi o wyrównywaniu szans, tak? I o tym, żeby pomagać biedniejszym, gdzieś wyrównywać i żeby jakoś tak średnio każdy poczuł, że jest mu lepiej, więc no cóż, no trzeba by było zacząć od siebie. Jakby jest to dalej, uważam, coś, czego się nie da obronić. Po prostu trzeba to zrobić, trzeba to zmienić. A wracając jakby do samej kwoty wolnej od podatku, ja dalej czekam, żeby była taka, jak obiecana w kampanii, czyli dla wszystkich i równa i ta sama kwota.
Czyli 8 tysięcy złotych.
Chociażby.
No, rząd tutaj mówił, że 8 tysięcy tak, ale nie da się tego zrobić od razu.
No proszę, jedno się da, drugiego się nie da. No jak pięknie i znowuż zgrabnie można wiele rzeczy wytłumaczyć.
Ale tu
to robimy po kolei.
Ale tutaj bym bronił rządu, bo oczywiście kwota wolna od podatku 8 tysięcy, ona skutkuje brakiem wpływu do budżetu. Ja rozumiałem, zresztą to jak państwo pamiętacie, to w ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny chyba, prawda? On
tak.
Narzucił również i pewną datę 1 grudzień tego roku i stąd, jak niektórzy mówią, zbyt szybkie tempo wprowadzenia tej częściowo tylko realizację częściowo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. A jeszcze tutaj pani wspomniała o pomocy dla najbiedniejszych. Moje marzeniem jest, żeby w Polsce zaczęto stwarzać szanse dla tych, jak tutaj powiedzieliśmy, najbiedniejszych, żeby mogli godziwie zarabiać. Szanse rozwoju, szanse tworzenia nowych miejsc pracy i między innymi taka powinność jest naszego rządu, czy też lokalnych władz samorządowych.
I tu jest jeszcze jeden problem niestety z kwotą wolną od podatku. Dlatego, że to się przekłada nie tylko na budżet centralny, ale kwota wolna od podatku i cały ten system przekłada się na finanse samorządów. Dlatego, że poważne udziały w PIT-cie i CIT-cie, ale szczególnie w PIT-cie mają samorządy. Część tego, co płacimy do Urzędu Skarbowego, zasila budżety naszych miast i gmin. Więc tak naprawdę tu jest jeszcze jeden postulat, żeby zmieniając te przepisy związane z kwotą wolną od podatku, w jakiś sposób zrekompensować samorządom utratę ich przychodów.
Samorządy dlatego, się właśnie o to teraz upomniały.
Dokładnie tak, dlatego że już 2 lata temu na etapie dyskusji w Sejmie i zaskarżania tych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego, to było 2,5 roku temu, już wtedy ewentualny ubytek w budżetach samorządów szacowano na 7 miliardów złotych, bo te kwestie właśnie związane z PIT-em większe znaczenie mają nawet dla samorządów niż dla budżetu centralnego. Dlatego tutaj rzeczywiście trzeba się bardzo poważnie zastanowić, w jaki sposób na tą kwotę wolną podnosić z jednej strony. Byłem też sobie życzył, żebyśmy wszyscy mieli powyżej 6 tysięcy kwotę wolną od podatku, ale z drugiej strony w jaki sposób zrekompensować to samorządom, czy poprzez zwiększenie udziału w tym podatku, czy przez inne przychody. To jest bardzo złożona sprawa, natomiast to jest jedno z największych wyzwań na najbliższe lata.
Z tym, że o tym, że po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego będzie trzeba się tą sprawą zająć i jakikolwiek ruch wykonać. Mam wrażenie, że to jest taki ruch pod tytułem mówimy w przestrzeni publicznej. W tej chwili pojawiło się to sformułowanie kwota wolna od podatku. I głównie chyba o to chodziło, żeby się pojawiło to słowo i mamy takie wrażenie, że coś uczyniono w tej sprawie. No, ja też bym chciała, żeby wprowadzając program 500+, też szacowano, a tu akurat nic nie stało, żadne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie zmuszało do takich działań. I wówczas też jakoś tak nie bardzo oszacowano, skąd te pieniądze wziąć.
Finanse publiczne generalnie są naczyniem połączonym. O tym, o czym mówił pan Artur, żeby samorządom zrekompensować ubytek budżetowy. Ja mam trochę inne zdanie. To samorządy powinny zadbać o to, żeby zwiększać sukcesywnie podatek CIT-owski, czyli podatek dochodowy od osób prawnych w taki sposób, żeby stwarzać szanse i warunki do nowych prorozwojowych inwestycji. To jest
ale tego się nie zrobi z roku na rok. To jest długofalowa polityka.
Tak. I efekty odczujemy za jakiś czas, a my do dyskusji wrócimy za chwilę. 18 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Waldemar Bartelik, menadżer Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. No to jeszcze będziemy rozmawiać o pieniądzach. Płaca minimalna, zależna od regionu, najniższa dla najbiedniejszych. Gminy i powiaty nie są jednakowe, dlaczego więc jednakowa ma być w nich najniższa pensja? Rząd rozważa zróżnicowanie jej. Dziś płaca minimalna dla całego kraju ustalana jest na kolejny rok przez rząd po konsultacjach ze związkami zawodowymi i pracodawcami w ramach Rady Dialogu Społecznego. W przyszłym roku wyniesie, w nowym roku 2000 zł. Według pomysłu, który pojawił się w resorcie rozwoju, istniejące już wojewódzkie komisje dialogu społecznego mogłyby tę najniższą pensję lokalnie obniżać, czyli zróżnicowana w zależności od danego regionu. Samo Pomorskie, weźmy, jest bardzo mocno zróżnicowane, zupełnie inaczej wygląda to w Trójmieście, a inaczej na przykład
ja się bardzo Chojnica. Szeroko uśmiecham,
bo to pana redaktora ulubiony temat.
Tak, ja od 3 lat mniej więcej opowiadam, że płaca powinna zostać zróżnicowana regionalnie, chociażby dlatego, że ona dokładnie pełni inną funkcję w różnych regionach. Jeżeli patrzymy na statystyki zarobków w regionie mazowieckim, średnia wynosi 5200 brutto i płaca minimalna będzie wynosiła 2000 zł. Oczywiście można jeszcze dyskutować, jak zróżnicowane jest Mazowsze, bo to jest zupełnie osobna historia. Inne są płace w Warszawie, a inne już 100 km, czy nawet 50 km od Warszawy. Natomiast w warmińsko-mazurskim na przykład średnie wynagrodzenie wynosi 3300 brutto, a płaca minimalna też wynosi 2000 zł. To, co pani redaktor powiedziała przed chwilą, zarobki w Trójmieście, które są średnie około 5000 brutto, a dla powiatu kartuskiego średnia wynosi 3200 brutto, a płaca minimalna wszędzie jest taka sama. I to powoduje, że czasami ta płaca minimalna zaczyna być pewną barierą wejścia czy barierą zatrudniania ludzi, szczególnie tych o niższych kwalifikacjach i często ludzi młodych. I dlatego ja uważam, że w rozsądny sposób, nie na zasadzie gmin czy powiatów, bo byłoby to zbyt daleko posunięte, ale na przykład regionalnie można pomyśleć i powinniśmy myśleć w kategoriach różnicowania. Jest jeden problem, a mianowicie jest to problem, jak napisać takie prawo, bo jeżeli firma zarejestrowana na przykład w takim biednym województwie warmińsko-mazurskim miałaby prowadzić prace budowlane w Warszawie, co jest po prostu normą, bo to ten rynek jest globalny, jakie wtedy stosować przepisy, czy stosować przepisy związane z miejscem rejestracji, czy z miejscem wykonywania pracy, więc to jest dość skomplikowany proces, ale co do samej zasady, różnicowanie płacy minimalnej uważam, że jest dobrym kierunkiem myślenia. W jaki sposób, w jakiej skali, czy wprowadzić jakieś widełki, żeby to nie było też zbyt drastyczne, te różnice, to jest zupełnie inna historia, ale myślmy o tym.
Ja uważam zupełnie, panie Arturze, fundamentalnie się z panem nie zgadzam. Pan przytoczył szereg statystyk, ale Ministerstwo Rozwoju pewnie miało jakiś zamysł, jakiś cel, dlaczego tę płacę minimalną proponuje, żeby wprowadzić. Jednym z tych celów, jak wyczytałem, ma być zmniejszenie bezrobocia. Proszę Państwa, ja nie znam zależności takiej o to, że im mniejsza płaca minimalna, tym mniejsze bezrobocie. To jest absurd ekonomiczny, absurd rynkowy. To po pierwsze. Po drugie, wprowadzenie od strony formalno-prawnej takie zasady też oceniam praktycznie nie będzie możliwe, żeby porozumiały się cztery strony tego projektu, to jest związki zawodowe, tak, to jest rząd, samorząd i pracodawcy. Uważam, że to praktycznie nie będzie możliwe. Wreszcie po kolejne minimalna płaca powoduje zmniejszone wpływy z tytułu podatku PIT-owskiego do budżetów gmin czy też powiatów. Tak? To oznacza, że im mniejsza płaca minimalna, tym dany powiat czy dana gmina będzie miało w swoim budżecie mniejsze wpływy.
Tylko jedno zdanie polemiczne, to znaczy ja nie uważam, że to jest tak, że teraz mamy obniżać płacę minimalną. Bardziej chodzi o to, żeby ją różnicować. I na przykład ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że jeżeli w 2017 roku będzie to 2000 zł brutto, to na przykład od 1 stycznia 2018 wyobrażam sobie sytuację, że na Mazowszu wynosi ona 2300, a w warmińsko-mazurskim 2050, tak? To nie musi oznaczać spadku w stosunku, który będzie do tego, co będziemy mieli, tylko na przyszłość zróżnicowanie szybkości wzrostu tej płacy minimalnej. Więc tutaj wcale nie musi następować ani ubytek budżetowy, ani jakby ubytek w kieszeniach ludzi, którzy z tej płacy minimalnej korzystają. Natomiast to faktycznie to różnicowanie.
Niewielkie.
Ale to jest, no bo w pierwszym roku ono będzie niewielkie. Ono się będzie różnicować mocniej z czasem, tak? Bo to jest program nie na jeden rok czy dwa lata, tylko w dłuższej perspektywie czasowej. Więc tutaj proszę się nie obawiać o te wpływy budżetowe. Natomiast naprawdę Polska nie jest jedna, Polska jest bardzo zróżnicowana. Ja uważam, że powinniśmy się do tego dostosować. No ale też to rozumiem i przyjmuję argumenty inne.
Zgodzę z panem Bartunikiem w całej rozciągłości, że dla mnie też jest dość karkołomne skonstruowanie prawa wokół tego. Bo to jest to, co już tutaj kolega Artur powiedział wcześniej, czyli ma być to według prowadzenia działalności, czy według miejsca rejestracji firmy. Tam się jeszcze pojawił taki pomysł, że ma być też być tak, że byłoby według miejsca zamieszkania pracownika. Też taki pojawił się
jak
pomysł.
Jak delegacji.
No, tak, to co już w ogóle jest dla mnie dość karkołomne do sprawdzenia, do pilnowania. Taka regionalizacja miałaby jeszcze może faktycznie jakiś sens, gdyby to było między gminami, powiatami, między województwami, no to nie są aż tak drastyczne różnice. My tu cały czas tak naprawdę rozpatrujemy różnice między Warszawą i resztą Polski.
Nie tylko Warszawą. Są drastyczne różnice. Nie zgadzam się tutaj z tym, co powiedziała redaktor Kakowska. Jeżeli popatrzymy na średnie wynagrodzenie na Pomorzu, na Śląsku czy w Mazowszu, a popatrzymy właśnie na przykład na te biedniejsze regiony na ścianie wschodniej, te różnice są zasadnicze i rzeczywiście jest to pewien kłopot zatrudnianie. Czym innym jest zatrudnienie w Warszawie za 2000 zł? Być może w Warszawie takie pensje w ogóle są jakimś marginesem aktywności gospodarczej, natomiast realnie pod Olsztynem czy w małych miejscowościach pod Białymstokiem, tam jest to pewna norma i czasami ten wzrost płacy minimalnej, który był bardzo szybki w ostatnich latach, może stanowić dla niektórych mniejszych firm pewną barierę rozwojową.
I skończymy na tym, że będziemy tworzyć, będą przedsiębiorcy, firmy na ścianie wschodniej, a pracować w wielkich centrach, tak?
No ale jak będą zarejestrowane na ścianie wschodniej, to na przykład CIT będą płaciły w tych biedniejszych regionach.
Na podstawie czego to będzie rozstrzygane? Co będzie decydowało o tym, gdzie kto prowadzi tę działalność?
To jest kwestia ustalenia szczegółów w przepisach, natomiast nie zmienia to faktu, że to mógłby być bodziec rzeczywiście, żeby ta aktywność gospodarcza przenosiła się troszeczkę tam, gdzie są niższe płace.
Do tego tematu
proszę Państwa, jeszcze tylko jeden komentarz, że tak naprawdę istotą tej minimalnej płacy nie jest ich kwota w sensie liczbowym, tylko siła nabywcza. I teraz proszę mi powiedzieć, czy siła nabywcza płacy w województwie podlaskim czy warmińsko-mazurskim ma być zdecydowanie mniejsza za tę samą pracę, tak, spawacza, inżyniera, jak w województwie mazowieckim.
Są
tak?
inne czy koszty utrzymania.
Firmy, ale nieprawda.
Do tego tematu jeszcze wrócimy po 10.30.
Jeżeli chcemy spowodować awanturę społeczną, to wprowadźmy płacę minimalną. Po 10.30.
10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Waldemar Bartelik, menadżer Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. No to wróćmy do pomysłu płacy minimalnej zależnej od regionu i na początek od internautów kilka słów. Jestem za, ale ceny też w dół, za prąd, za paliwo, za jedzenie, za opłaty komunikacyjne, ustawowo w dół, właśnie w tych biedniejszych regionach i nie ma sprawy. Jestem za. To kolejny głos, o ile będzie dotyczyć wszystkich, czyli policjantów, urzędników, lekarzy, a zwłaszcza zatrudnionych przez samorządy. Drodzy eksperci, a może byśmy przestali tworzyć sztuczne byty i przepisy, których głównym, a często jedynym efektem jest rosnąca armia urzędników potrzebnych do ich obsługi. Wystarczy spojrzeć, ile tysięcy stron mają polskie przepisy o podatku VAT. Takie są głosy internautów. To co z tą siłą nabywczą? Bo pan prezes zaczął mówić o sile nabywczej.
W roku 2000 minimalna płaca była 700 zł. 2000, tak? W roku 1973, jak kończyłem studia na stażu, wówczas praca była prawie że obowiązkowa, były stypendia fundowane, to mniej więcej było 2,5 tysiąca złotych. Dzisiaj absolwent wyższej jakiejkolwiek uczelni, jeżeli dostanie pracę, to ta wartość na stażu nie jest też wyższa jak 2,5 tysiąca złotych. Tak? I siła nabywcza 40 lat temu tej kwoty była znacznie wyższa jak siła nabywcza tych 2,5 tysiąca, które są dzisiaj. Za 700 zł 15 lat temu można było, przepraszam za kolokwializm, kupić 10 jajek, a dzisiaj za 2000, załóżmy w sumie, tak, to można kupić, nie wiem, 5 jajek. Także to jest bardzo istotne, czyli siła nabywcza to jest zarobek w relacji do kosztów utrzymania. I dzisiaj te relacje niestety mają tendencję spadkową, są negatywne. I o to trzeba zadbać, żeby cały czas poprawiać siłę nabywczą, realną wartość miesięcznego wynagrodzenia bez względu na jej poziom kwotowy.
I tu się w połowie zgadzamy, w połowie nie zgadzamy. To znaczy musimy robić wszystko, żeby nasze płace rosły, żeby nasza gospodarka była jak najbardziej efektywna, żeby można było więcej płacić. Natomiast nie zgadzam się z tą diagnozą, że obecnie ta siła nabywcza pensji jest mniejsza, dlatego że struktura naszych wydatków absolutnie się zmieniła i moim zdaniem, panie prezesie, tego jednak nie da się ze sobą porównywać, dlatego że kiedyś takie pozycje w rachunku jak opłata za energię elektryczną, opłata za wodę czy czynsz komunalny, to były w ogóle prawie niezauważalne płatności, czy dużo mniej ważyły w tej strukturze naszych wydatków, a w tej chwili te wydatki mieszkaniowo-rachunkowe, tak je nazwijmy, one znaczą dużo więcej niż kiedyś, więc ta struktura jest kiedyś
inna. Nie są takie same.
Nie zgadzam się. Nie, stawki czynszów komunalnych w Trójmieście, czy szczególnie w Gdańsku, a w małych miejscowościach to są dwie różne historie, jak chcemy wynająć mieszkanie.
Zasoby tam komunalne.
O ile są zasoby, ale bardzo często są. Jeżeli chcemy wynająć mieszkanie, to proszę wynająć mieszkanie w Śródmieściu Gdańska czy w Orłowie w Stresie Nadmorskiej, a proszę wynająć w małej miejscowości.
To są kwoty naturalną siłą rzeczy.
Nieporównywalne. To są kwoty nieporównywalne ze sobą.
Struktura, nie zgadzam się, panie Arturze, ponownie, ponieważ jeżeli pan wspomniał o cenie za 1 kilowatogodzinę energii elektrycznej, to 40 lat temu udział kosztu opłaty za energię elektryczną za mieszkanie typowe 60-metrowe, to procentowo był w granicach 2-3%. Dzisiaj jest identycznie to samo.
Zmieniamy temat. Stocznia Marynarki Wojennej na sprzedaż. Prawie 225 milionów za stocznię. Syndyk czeka na oferty. Można składać się od 18 do 18 stycznia 2017 roku. Cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu sprzedaży. Nie obejmuje podatku od towarów i usług. Przetarg nieograniczony, pisemny, ofertowy. Środki uzyskane ze sprzedaży majątku mają posłużyć na spłatę długów stoczni. Sprzedaż stoczni to jedyne wyjście z sytuacji?
No w momencie, kiedy stocznia jest w upadłości i to
wieloletniej
i to przedłużającej się i nie prowadzi de facto żadnej działalności w tej chwili, to tak, to jest jedyne wyjście. Tam nie ma co sztucznie reanimować tego podmiotu gospodarczego. Natomiast pytanie fundamentalne, które dotyczy tego terenu, jest takie. Czy ono powinno zostać przejęte przez port, bo to jest bardzo dobrze, jakby to jest de facto fragment portu, czy przez jakiś podmiot związany z Polską Grupą Zbrojeniową, czyli jakby kontynuować produkcję stoczniową na tym terenie. Są różne koncepcje. Ja nie jestem w stanie ocenić, która byłaby z punktu widzenia wykorzystania tego terenu lepsza. No zobaczymy, jakie wpłyną oferty i na podstawie tych ofert będziemy to oceniać. Powiem tylko tyle, że kwota, którą oczekuje syndyk, wydaje mi się nieco wygórowana, ale to jest moja opinia tak na teraz.
Jest chyba tutaj głębszy problem, bo ja bym sobie zadał pytanie, dlaczego doszło do takiej sytuacji, że 30 lat temu Stocznia Marynarki Wojennej była zapleczem dla Ministerstwa Obrony Narodowej, zapleczem dla budowy i remontów jednostek pływających, przede wszystkim Marynarki Wojennej. W 2009 roku, jak pamiętam, została chyba ogłoszona upadłość układowa, tak, nic z niej nie wyszło i od 2011 jest bodajże upadłość likwidacyjna. Dzieje się tam, panie Arturze, ponieważ z tego, co czytałem, są jeszcze permanentne remonty. Ja już o tej słynnej korwecie nie wspomnę, ale remont i Ślęzaka, i Orła. I to jest fundamentalne pytanie. Dlaczego kolejna stocznia ulega likwidacji? Czy to są działania, w cudzysłowie, systemowe, tak, likwidacji generalnie prawdziwych stoczni w Polsce, czy też może nieudolność właściciela i kadry, która tą stocznią w sposób nieefektywny zarządzała. Dzisiaj rzeczywiście jest taka sytuacja i trudno to powiedzieć, że ta cena na 230 milionów, czy to jest duża, czy też niewielka. Zgadzam się z panem, że jeżeli już taka decyzja zapadła, to faktycznie portowi gdyńskiemu brakuje powierzchni do rozbudowy i do rozwoju. I tu bym się zastanowił, czy rzeczywiście port gdyński nie powinien wejść w posiadanie tych terenów celem swojego rozwoju.
Może wejść, bo ma prawo pierwokupu, przypomnę, od przynajmniej chyba dwóch lub trzech lat, tak, jest to teren włączony teoretycznie w teren portu i port w Gdyni ma prawo pierwokupu, no ale niestety jest to jednak przetarg i on jest otwarty, bo przypominam, on jest możliwy i dla firm zagranicznych, jak i polskich, więc no, będzie wariant, że tak powiem, kto da więcej.
O ile ta cena, będą te oferty.
O ile no będą oferty, kluczowe, tak? Bo te 224 miliony to jest ta pięć wyjściowa. Ja nie wiem, czy to jest tak dużo, jak na tak atrakcyjne tereny. Oczywiście patrząc teraz, na co miałby być przeznaczony, czy na działalność stoczniową, czy produkcyjną, czy magazynową, czy jakąkolwiek, bądź inną. Na pewno dla portu są to cenne tereny. Ale obawiam się, że czy port zgromadzi w ogóle środki, żeby do tego doprowadzić. A co do upadłości bądź nie tej stoczni, znaczy stocznia pracuje. Tutaj Artur wspomniał, że nic się nie dzieje. Nie, tam trwają remonty statków na bieżąco. No, ślimaczy się proces budowy Gawrona kiedyś, dziś Ślązaka, bo przypominam, w ostatnich dniach się okazało, że się przesunie do lipca 2018. I tym razem z winy stoczni. Z kolei mam wrażenie, że w ogóle nie o to chodzi. Że cały ten przetarg skończy się tylko w ten sposób, że kupi tą stocznię Polska Grupa Zbrojeniowa, zostanie ona oddłużona i po prostu będzie to jakby ta baza, na podstawie której będą powstawał ten, o ile do niego dojdzie, cały program zbrojeniowy i uzbrojenie marynarki wojennej, tak? Bo ktoś te wszystkie okręty, które gdzieś tam mamy w planach zbudować, musi.
No tak, tylko powiedzmy szczerze, akurat w przypadku na przykład okrętów podwodnych, czy najnowocześniejszych,
nie, to nie mamy szans.
To nie ma szansy technologicznej, żeby to budować.
Mamy szansę na współpracę, bo o takiej współpracy stocznia marynarki wojennej, choćby z koncernem francuskim, rozmawiały już przynajmniej z 10 lat temu.
No właśnie, 10 lat temu. Nie, powiedzmy szczerze, najnowsze okręty podwodne to technologii nie mamy. Musielibyśmy być podwykonawcą, wejść w jakiś głęboki układ. Jeżeli chcemy mieć okręty podwodne, to albo będą szwedzkie, albo niemieckie, albo francuskie. No tak, największe prawdopodobieństwo jest takie. Czy udałoby się tutaj ściągnąć tak z know-how i ekspertów, żeby budować to fizycznie, tą technologię francuską wykorzystać w polskiej stoczni? Mam daleko posunięte wątpliwości, chociaż tak, to by było bardzo dobre rozwiązanie.
Kiedyś byli chętni, to teraz nie wiem, czy by się udało. Proszę, to były bardzo zaawansowane rozmowy.
Może trzeba spróbować.
Ja staram się pobudzić swoją wyobraźnię. O czym państwo mówicie, to znowu trochę deprecjonujecie myśl intelektualną, inżynierską, technologiczną naszych budowniczych. Kilka lat temu, 10 lat temu, stocznia holenderska Damen była bardzo zainteresowana współpracą.
I jest do dzisiaj. Jest do dzisiaj.
Tak. I tutaj scenariusz, o którym mówiła pani Wioleta, ja ufam, że on się sprawdzi, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, w jaki sposób wejdzie w posiadanie tej stoczni, choćby tylko i wyłącznie po to, żeby realizować interesy Ministerstwa Obrony Narodowej. I oczywiście niekoniecznie w budowaniu okrętów podwodnych, ale te okręty, każda jednostka pływająca po jakimś czasie ma tak zwane przeglądy klasowe, czy też okresowe, chociażby po to, żeby dokonywać tych przeglądów klasowych. To jest, ja uważam, że utrzymanie tej specyfiki produkcji na tym terenie przez na przykład Polską Grupę Zbrojeniową jest w interesie naszej marynarki wojennej.
To znaczy, ja tutaj zgadzając się, że dobrze by było, żeby te remonty były w Polsce, ja nie widzę specjalnie powodu, żebyśmy akurat mieli to robić na przykład w stoczni marynarki wojennej, a nie w stoczni Nauta czy jakiejkolwiek innej polskiej stoczni. Dla mnie to jest już kwestia wtórna. Natomiast szanując polską myśl technologiczną, jesteśmy świetni w budowaniu nowoczesnych jednostek, robimy świetne rzeczy ekologiczne, robimy świetne promy, fantastyczne rzeczy powstają szczególnie w grupie remontowa czy w stoczni Krist. Natomiast przykład Gawronu Ślązaka nie napawia wam mnie optymizmem. Natomiast już z drugiej strony przykład Kormorana, czyli zupełnie innej jednostki, jest rzeczywiście optymistyczny, ale ona nie powstawała w Gdyni.
Ale, nie, przepraszam, w konsorcjum remontowa shipbuilding budowała Kormorana, czy buduje, bo się kończy, w konsorcjum ze stocznią marynarki wojennej. Właśnie no tak, tam wartością stoczni marynarki wojennej były te certyfikaty różne natowskie i tak dalej, czy to zaplecze jest dość istotne. Nie
będę tego bronił mniejszać. Jednak stoczni marynarki wojennej w tym kształcie, w którym tej specyfice produkcji, bo ma ku temu wszelkie aktywa. I aktywa te trwałe, ma aktywa obrotowe, ma suchy dok, ma póki co specjalistów jeszcze. I to, panie Arturze, że ten słynny korweta Ślęzak, tak, jest budowana tam 1000 lat, to, że ORP Orzeł jest remontowany tam kolejne 50 lat, to jest tylko i wyłącznie kwestia dobrej
zarządzania, organizacji.
Zarządzania i dobrego managementu. Tak? Naprawdę nic więcej. Aktywa tam są. Trzeba umieć je po prostu efektywnie wykorzystać.
Trzeba przyznać, że pani syndyk, która prowadzi od kilku lat tą stocznię, właściwie równie dobrze mogłaby już dawno zgasić światło i zamknąć ten zakład, a jednak dzielnie sobie radziła na rynku i to nie jest tak, że tam się zupełnie nic nie dzieje w tej stoczni. Ja myślę, że ten moment nie jest bez powodu, tak? Że dlaczego teraz właśnie ogłoszono ten przetarg, że mówię, no ja to widzę w ten sposób, że prawdopodobnie Polska Grupa Zbrojeniowa jakby no nareszcie odważyła się pójść dalej, tak, za tymi planami, o których się mówiło już wcześniej. I być może wokół tego miejsca powstanie stocznia, która będzie w stanie przy współpracy czy w całości przejąć część tych kontraktów. Bo póki co, i też dobrze, inne stocznie na tym korzystają, bo całkiem niedawno rozstrzygnięto, że holowniki dla marynarki wojennej zbuduje znów stocznia remontowa shipbuilding.
Zmieniamy temat. Niepracujący cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej nabywają praw do zasiłku socjalnego dopiero po 5 latach nielegalnego pobytu w Niemczech. To zdecydował wczoraj wieczorem Bundestag. Według danych niemieckiej Federalnej Agencji Pracy 440 tysięcy obywateli innych krajów Unii Europejskiej pobierali tylko w jednym miesiącu świadczenia socjalne w Niemczech. Największą grupą wśród nich stanowią Polacy, 92 tysiące osób. Niemcy, mądry Niemiec przed szkodą? Co to zmieni na rynku pracy europejskim?
Nie wiem, ile to zmieni na rynku pracy europejskim. Natomiast ja mam zawsze w przypadku takich sytuacji taką wątpliwość pewną, a mianowicie przez całe lata słyszeliśmy, że dążymy do ujednolicania na przykład pewnych polityk w ramach Unii Europejskiej. No i widać, że jak wychodzą kwestie finansowe daleko posunięte, to te teorie o ujednoliceniu tej polityki idą na bok i w tym momencie zaczyna się liczyć taki troszeczkę egoizm państwowy. Ja to
no
mówię
ale
nawet...
wtedy zawsze wkraczała Komisja Europejska.
Ja o tym egoizmie państwowym nie mówię w sensie żadnym negatywnym, no bo widocznie Niemcy mają takie doświadczenia. Natomiast ja bym bardzo nie chciał, żeby jednak w stosunku do Polaków przebywających w Niemczech w jakimś sensie zmieniać reguły gry w trakcie prowadzenia tej gry. Trzeba zobaczyć, jak ten system nowy niemiecki będzie działał, gdzie on będzie działał. Natomiast to jest taki kolejny sygnał alarmowy, że mieliśmy mieć wspólny rynek, mieliśmy mieć wspólne systemy różnych usług, a potem jak się okazuje, to rzeczywiście ta wspólnota pewnych regulacji okazuje się być po prostu fikcją. I to jest taki sygnał tego, co się po prostu dzieje w tej chwili na świecie. Czy to dobrze, czy to źle, to tak naprawdę efekty tych niemieckich działań poznamy dopiero w przyszłości. Natomiast to pokazuje sposób myślenia rządów narodowych na terenie Unii. Inny taki przykład to kwestie stosowania płacy minimalnej już nie w kontekście regionalnym, tylko w kontekście międzypaństwowym i delegowania pracowników, co w ewidentny sposób uderza w polskie firmy delegujące pracowników na przykład do Niemiec czy do Francji.
Trudno mi komentować, czym kierował się rząd niemiecki, wprowadzając takie restrykcje. Takie restrykcje, właśnie restrykcje oszczędnościowe, ale chyba jest inny trochę aspekt. Nie tylko to jest aspekt finansowy, taki aspekt kosztu ponoszonego na te odprawy czy płace socjalne dla obcokrajowców, ale być może to jest też próba zniechęcenia pobytu tej ilości pracowników w Niemczech, tak i powoli się ich pozbywanie. Tu państwo wspominaliście, jest tak zwany swobodny przepływ kapitału i czynnika ludzkiego, tak? Czyli swobodny przepływ usług. I być może to też taki jest cel i zamiar, żeby sukcesywnie poprzez wprowadzenie tych restrykcji pozbywać się tych obcokrajowców, którzy są w tej chwili zatrudnieni, czy też którzy są, tak, istnieją w Niemczech.
Z pracy zostanie zwolnionych 36 tysięcy osób, obroty sklepów zmniejszą się o prawie 10 miliardów, budżet straci prawie 2 miliardy. Takie wyliczenia dotyczące konsekwencji wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę podała firma doradcza PwC. Zakaz handlu w niedzielę, a rynek pracy u nas. Jakie mogą być skutki i czy rzeczywiście tak drastyczne, jak wynika to z przedstawionych wyliczeń.
Ja sobie zażartuję, że jeszcze dobrze by było podać, na czyje zlecenie były przygotowane te badania.
Zawsze na czyjeś są przeprowadzone. No.
Tak, ale oczywiście warto wiedzieć. Natomiast odnosząc się do tych badań, ja jestem bardzo ostrożny co do takiego szacowania i nie wiem, czy
to... Dwie strony.
Mhm. To mogą być dane prawdziwe, mogą być dane nieprawdziwe. W pewien sposób musimy się dostosować, czy jakby musimy sprawdzić na prawdziwych danych, jak to zagra. I oczywiście jest to pewne ryzyko, bo tego nie wiemy. Natomiast ja tylko przypomnę, przepisy troszeczkę ograniczające handel weszły już kilka lat temu. Także wietrzono, że będzie koniec świata. Pamiętam, że ludzie się oburzali, że w zielone świątki nie mogą wejść do sklepu i tak to zostało, że w tą niedzielę zielonoświątkową także nie można robić zakupów. Żadnego dramatu nie było. Natomiast no, tu jest zupełnie inna historia. Ja, jak rozmawiamy o handlu w niedzielę, ja mam inną wątpliwość, a mianowicie taką, czy na przykład centra handlowe zrekompensują tym polskim przedsiębiorcom, którzy są tam najemcami, to, że jest po prostu krótszy tydzień handlu. Biznesplany czy pewne założenia finansowe nawet wobec banków były oparte na tym, że ktoś, kto zakłada tam mały sklep, handluje 7 dni w tygodniu, teraz będzie handlował 6 dni w tygodniu. Więc zgadzając się z ideą, ja jestem generalnie zwolennikiem ograniczania handlu w niedzielę. Mam tylko wątpliwości nie tyle, czy te 36 tysięcy osób zostanie zwolnionych, czy nie, bo to, o tym się dopiero przekonamy, ale czy to nie uderzy paradoksalnie w ten polski niewielki biznes, który ma małe sklepy właśnie w otoczeniu centrów handlowych. No ale to poczekamy, zobaczymy, na razie bym nie panikował.
Statystyki są istotne i rzeczywiście firma PricewaterhouseCoopers, która zrobiła to na zlecenie chyba jakiejś tam zrzeszenia handlowców, może podawać, czy to jest 36 tysięcy, czy 50, czy 5 tysięcy. Ale to jest chyba mniej istotne. No proszę państwa, jestem zwolennikiem pewnego wyboru mieszkańców co do w jaki sposób zachowują się na przykład w niedzielę. Tak? Czy nie odbierałbym szansy, bo to już w pewnym sensie stało się taką kulturą, tradycją, tak, że rodziny całe wybierają się do wielkich centrów handlowych, niekoniecznie po to, żeby cokolwiek kupić, tak, ale żeby sobie spędzić jakiś czas. 50 lat temu to było boisko, to był las, to była plaża. Dzisiaj, jak pan Artur wspomina, że sytuacja się diametralnie zmieniła. 3/4 Polaków, z tego co wyczytałem, robi zakupy właśnie w sobotę i w niedzielę. Dlaczego ich w sposób formalny pozbywać w cudzysłowie tej przyjemności i tej frajdy? Jeżeli ktoś nie będzie chciał pójść w niedzielę po zakupy, to tego po prostu nie zrobi. Ale żeby w sposób ustawowy odbierać taką szansę, jestem daleki od ograniczeń pewnych swobód, wyborów, w jaki sposób spędzać dni wolne od pracy.
Panie prezesie, a może pójdźmy dalej. Jeśli klienci, bo to fajnie, że mogliby mieć wybór, czy chcą chodzić w ciągu tygodnia, w środku tygodnia, czy w sobotę i w niedzielę, to żeby pracownicy też mieli taki wybór. Nie chcę pracować w niedzielę, okej, pracodawca nie ma prawa zatrudnić tej osoby, znaczy kazać jej przyjść do pracy w niedzielę.
Tu jest jeszcze inne wyjście, troszeczkę, przepraszam, nie odpowiadając do końca na to pytanie. Ja osobiście jestem za tym, żeby ten handel ograniczać, natomiast być może rozwiązaniem byłoby pozostawienie tych kwestii do decyzji poszczególnych gmin. Bo znowu, ja jestem zwolennikiem tego, żeby samorządy miały duże kompetencje i być może w Gdańsku, Sopocie, Gdyni hipermarkety, centra handlowe mogłyby być otwarte, a jeżeli w gminie X na terenie Kaszub jest większe przywiązanie do tradycji, to niech tam miejscowy samorząd zdecyduje, że jest to zamknięte.
Po czym pracownicy handlu, mając wolną niedzielę, udaliby się na zakupy po sąsiedzku, do sąsiedniej gminy.
I byłby to koniec świata? Chyba nie.
Znaczy, te szacunki, tam 36 tysięcy miejsc pracy, no też uważam, że troszeczkę są przesadzone, ale tak czy inaczej dla mnie utrata nawet, nie wiem, 5 miejsc pracy jest już szkodliwa. Być może centrum Polski, może duże miasta w jakimś mniejszym stopniu to odczują, ale jeszcze jest cała strefa przygraniczna, tak, gdzie ten handel, weekendy, no to jest jakby no, duże źródło dochodu, tak, i tutaj tak jak no, równie dobrze właśnie Trójmiasta też to może dotyczyć, tak, bo mamy promy, które gdzieś tu przyjeżdżają, kto przyjeżdża tutaj do nas, no głównie przyjeżdżają ludzie w weekendy, tak, bo to jest ich czas wolny i te centra handlowe, jak ktoś czasem bywa w weekendy, to można usłyszeć bardzo różne języki, tak? Bo dalej jesteśmy atrakcyjnym rynkiem.
A ja się z kolei zastanawiałam nad możliwością zatrudniania w weekendy studentów, no więc właśnie, młodych
ja
ludzi,
się
którzy
obawiam, że
są klientami firmy pracy tymczasowej i mogliby sobie dorobić. I gdyby
sama
była taka ustawowa,
która...
na przykład, że zatrudniamy w niedzielę osoby z
mam koleżankę,
od firm
która
pracy
jest pielęgniarką w tygodniu, a w weekendy dorobiła sobie w perfumerii, tak? I to też była dla niej ciekawa opcja.
Utarło się tak jest tradycyjnie, że jest niedziela dniem wolnym od pracy, czyli do wypoczynku, ale przecież niekoniecznie to tylko niedziela, mamy 7 dni w tygodniu. Równie każdy dzień, poniedziałek, wtorek, środa też można znakomicie wykorzystać, a może nawet są większe szanse dobrego wypoczynku jak w niedzielę, gdzie wszyscy chcą wypoczywać.
Tylko
to też
jest kwestia,
istotny
panie prezesie, żeby kończąc, zebrać całą rodzinę w jednym momencie.
Ale pani zadała istotne pytanie, tak, że to jest relacja pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą. Tak? No sobie nie trudno wyobrazić, że pracodawca ustala swoje z pracownikiem, słuchaj, to w niedzielę ty nie chcesz, tak przyjdzie ktokolwiek inny. Jest to absolutnie możliwe. Mówiąc panie Arturze o tym planie biznesowym, oczywiście każdy najemca ma, ponosi tak zwane koszty, na przykład najmu, prawda? I on sobie liczy te koszty w perspektywie siedmiodniowego przychodu. I rzeczywiście, jeżeli ten przychód będzie sześciodniowy,
i
tylko...
To jest, mówię, że to jest problem.
No ale centra handlowe tego nie uwzględnią na pewno.
Jak pokryć ten kosz?
I więcej już nie powiemy dzisiaj w audycji. Moimi i Państwa gośćmi byli Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Waldemar Bartelik, menadżer, Artur Kielbasiński, Radio Gdańsk. Za chwilę wiadomości. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia.